Witam Państwa, jest wtorek, 18 sierpnia, minęła godzina 18. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dymisja ministra zdrowia. Łukasz Szumowski poinformował dziś, że składa rezygnację z funkcji ministra zdrowia. Oświadczył, że pozostanie posłem oraz że wróci do wykonywania zawodu kardiologa. Jak powiedział Szumowski na dzisiejszej konferencji, rozmowy o tym były od wielu, wielu miesięcy. Umowa dżentelmeńska między mną i panem premierem i panem prezesem była taka, że miałem dokończyć parę spraw ważnych dla Polski, choćby zakończyć i wdrożyć system informatyzacji ochrony zdrowia. Jednak jeszcze pod koniec lipca w wywiadzie dla Polsat News Łukasz Szumowski mówił: broń Boże, nie chcę odchodzić, teraz jest wyzwanie koronawirusa. Dziś zapewniał, że nikt nie naciskał na niego w sprawie odejścia lub pozostania na urzędzie i że dymisja nie ma też związku z żadnymi toczącymi się śledztwami. Teraz pojawia się pytanie, kto zostanie nowym ministrem zdrowia. Premier Mateusz Morawiecki obiecał przedstawić nazwisko do końca tygodnia. Wśród wymienianych kandydatów są Stanisław Karczewski, Waldemar Kraska i Andrzej Sośnierz, który wzywał ministra Szumowskiego do dymisji i nazywał najsłabszym ogniwem walki z koronawirusem. I właśnie Andrzej Sośnierz będzie naszym gościem w dogrywce Idź Pod Prąd. Czy Andrzej Sośnierz zostanie nowym ministrem zdrowia? O tym zaraz po serwisie. Resort Zdrowia poinformował dziś o 11 ofiarach śmiertelnych COVID-19. Wczoraj i w niedzielę z powodu COVID-19 w Polsce zmarło po 8 osób. W sumie w Polsce zmarło już 1896 zakażonych osób. Resort poinformował dziś o 597 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wczoraj resort zdrowia informował o ponad 590 nowych zakażeniach. Dziś najwięcej przypadków, 130, stwierdzono w województwie małopolskim. Zakażenie koronawirusem wykryto u proboszcza parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie w Warszawie. Zamknięty do odwołania został kościół Najświętszej Marii Panny Matki Miłosierdzia na Stegnach w Warszawie, który należy do Zgromadzenia Księży Marianów. Dom zakonny odwiedziła osoba zakażona koronawirusem. Zakażenie koronawirusem wykryto także u dwóch lekarzy anestezjologów w szpitalu w Lublinie. Na kwarantannę trafiło prawie 50 osób. Koronawirusa wykryto również u dwuletniego chłopca ze żłobka w Rzeszowie. Na kwarantannę trafiło 40 dzieci i 7 osób z personelu. Wcześniej zakażenie potwierdzono także u matki chłopca. Sanepid apeluje do osób, które w dniu 5 sierpnia przed południem korzystały z parku Aquadrom w Rudzie Śląskiej, aby ograniczyły kontakty z innymi i obserwowały swój stan zdrowia. Tego dnia w akwaparku przebywała osoba, u której wykryto koronawirusa. Odwołany został sobotni mecz Pucharu Polski Polonia Nysa Górnik Łęczna. W ekipie Polonii potwierdzono przypadek zakażenia koronawirusem. Sanepid z Piotrkowa Trybunalskiego poszukuje osób, które w dniu 4 sierpnia podróżowały pociągiem relacji Wrocław-Białystok na odcinku Wrocław-Piotrków Trybunalski. U jednego z pasażerów wykryto zakażenie koronawirusem. Wczoraj sanepid podał informację o dwóch dużych ogniskach koronawirusa w Lipsku. W Domu Pomocy Społecznej w Lipsku zakażonych jest 57 pensjonariuszy i 21 pracowników. Drugim ogniskiem jest szpital w Lipsku. Zamknięto oddział dziecięcy i oddział chirurgii. Jak podają oficjalne statystyki, już 777 tysięcy osób na całym świecie zmarło z powodu zakażenia chińskim koronawirusem. W Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-19 zmarło już 173 tysiące osób, w tym prawie 590 ostatniej doby. W Brazylii łącznie zmarło 108 tysięcy zakażonych, z czego wczoraj ponad 770. Władze Indii podały dziś informację o 880 zgonach. Z powodu zakażenia chińskim wirusem łącznie zmarło w Indiach już 51 tysięcy zakażonych. W Meksyku po zakażeniu wirusem z Wuhan zmarło już 57 tysięcy osób, w tym wczoraj ponad 200. Wczoraj Senat w głosowaniu odrzucił projekt podwyżki dla polityków. Przeciwko ustawie głosowało 48 senatorów, za podwyżkami zagłosowało 45. Teraz projekt wraca do Sejmu, który może odrzucić weto Senatu i przyjąć ustawę, jednak szef klubu PiS stwierdził, że raczej do tego nie dojdzie. Wydaje mi się, że na tym, co zaszło dziś w Senacie, ten projekt kończy swoją historię, powiedział Terlecki. Komisja Europejska popiera Rosję. Unia Europejska przeciwstawia się stosowaniu sankcji wobec firm z Unii Europejskiej prowadzących legalne przedsięwzięcia w ramach unijnego prawa, stwierdziła Komisja Europejska w odpowiedzi na sankcje Stanów Zjednoczonych nałożone na budowę gazociągu Nord Stream 2. W dokumencie wydanym w imieniu Komisji przez biuro wiceszefa Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa napisano także, iż Unia Europejska nie uznaje zewnętrznych sankcji państw trzecich, które ocenia jako stojące w sprzeczności z prawem międzynarodowym. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Saryusz-Wolski, który opublikował dokument na Twitterze, skomentował: Komisja Europejska staje po stronie Rosji, Gazpromu i Niemiec w sprawie sankcji USA dotyczących Nord Stream 2. Trwają protesty na Białorusi. Dziś strajkujący górnicy białoruskiego koncernu potasowego Białoruskali w Soligorsku wyszli na centralny plac miasta. Portal TUT.BY podaje, że górnicy wstrzymują wydobycie w kopalniach. Kilkaset osób zebrało się pod więzieniem, w którym przebywał mąż kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej, Siarchiej. Dziś przypadają jego 42 urodziny. Zgromadzony tłum zaśpiewał urodzinową piosenkę. Z powodu demonstracji Siarchiej Cichanouski został wywieziony z aresztu w Mińsku do miejscowości Żodzino. Do protestów na Białorusi dołączyło Narodowe Muzeum Sztuki w Mińsku. 20 sierpnia ma rozpocząć się strajk dziennika Zwiazda. Dziennikarze domagają się zniesienia cenzury. Wczoraj pracownicy mińskiej fabryki traktorów maszerowali od zakładu do zakładu, zachęcając innych robotników do wzięcia udziału w marszu protestacyjnym. Później robotnicy dołączyli do wiecu pod siedzibą telewizji publicznej. Wczoraj blisko 300 pracowników telewizji ogłosiło strajk. Zwolniony został dyrektor Narodowego Teatru Akademickiego Białorusi, Paweł Łatuszka. Wcześniej poparł protesty i skrytykował działania milicji. Inni pracownicy teatru zwalniają się sami. Na Facebooku poinformowali, że gdy wywiesili biało-czerwono-białą flagę na budynku teatru, rozpoczęły się na nich naciski. Wczoraj pracownicy teatru zorganizowali pikietę solidarności ze swoim szefem. Zwolniony dyrektor teatru powiedział na antenie Bielsatu, że po zwolnieniu otrzymał wiele telefonów i wiadomości z wyrazami wsparcia od mundurowych, osób z KGB i prokuratury, a nawet od pracowników administracji państwowej. Aktorzy innego teatru, obwodowego teatru dramatycznego w Mohylewie, opublikowali nagranie, w którym potępiają brutalne działania białoruskiej milicji i żądają powtórnego przeliczenia głosów w wyborach prezydenckich i ukarania osób winnych fałszerstw. Do protestów dołączyli muzycy i pracownicy filharmonii. Wczoraj około 200 osób zagrało pod Białoruską Filharmonią Narodową przeciwko przemocy milicji. Białoruski piłkarz Ilja Szkuryn, obecnie napastnik CSKA Moskwa, poinformował, że nie zagra w drużynie reprezentacyjnej Białorusi, dopóki prezydentem kraju będzie Aleksander Łukaszenko. Protesty na Białorusi trwają od ponad tygodnia. Demonstranci wyszli na ulicę po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich, które uznali za sfałszowane. Od początku protestów zatrzymano prawie 7 tysięcy osób. Większość z nich już wypuszczono. Aleksandr Łukaszenko odznaczył 650 funkcjonariuszy struktur siłowych medalami za wzorową służbę. Dekret pochodzi z 13 sierpnia. Został podpisany tuż po brutalnym stłumieniu przez struktury siłowe antyrządowych demonstracji. Swiatłana Cichanouska, główna rywalka Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich, zapowiedziała w piątek powołanie Rady Koordynacyjnej, której celem ma być nadzorowanie zmiany władzy w kraju. Wczoraj ogłoszono skład Rady. Wśród 33 członków jest laureatka Nagrody Nobla z literatury Swiatłana Aleksijewicz, szef Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna Aleś Białacki, reżyser, dokumentalista Jury Haszczawacki i dziennikarka Swiatłana Kalinkina. Aleksandr Łukaszenko oświadczył, że powołanie Rady jest próbą przejęcia władzy, a jej członkowie będą musieli liczyć się z konsekwencjami. Chcę uprzedzić tych, którzy weszli do tego sztabu, że będziemy podejmować adekwatne kroki wyłącznie zgodnie z konstytucją i prawem. Mamy dość tych środków, by ostudzić niektóre gorące głowy, powiedział Łukaszenka. Wczoraj polski premier Mateusz Morawiecki i minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz rozmawiali ze Swiatłaną Cichanouską. Polski premier zapewnił opozycjonistkę, że Białorusini mają pełne wsparcie Polski zarówno w swoim dążeniu do wolności ojczyzny, jak i codziennym życiu w Polsce. Minister spraw zagranicznych poinformował Cichanouską o głównych założeniach planu Solidarni z Białorusią, który zakłada wsparcie osób represjonowanych, realizację programu stypendialnego dla studentów i naukowców, ułatwienia przy wjeździe do Polski i dostępie do rynku. oraz pomoc niezależnym mediom i organizacjom pozarządowym wspierającym społeczeństwo obywatelskie na Białorusi. W pierwszym roku Polska przeznaczy na realizację planu 50 milionów złotych. Zakaz TikToka w szwedzkich mediach państwowych. Telewizja publiczna SVT oraz Radio SR wydały swoim pracownikom zakaz instalowania i korzystania z chińskiej aplikacji TikTok na telefonach służbowych. Nadawcy w swojej decyzji odnieśli się do względów bezpieczeństwa. SVT na swojej stronie internetowej napisała: Dział Bezpieczeństwa IT SVT stwierdził, że aplikacja TikTok ujawnia więcej informacji niż jest to konieczne. Dlatego SVT zdecydowała, że pracownicy nie mogą posiadać aplikacji TikTok na swoich telefonach służbowych. Szwedzkie radio podjęło podobną decyzję, twierdząc, że aplikacja nie spełnia wymogów bezpieczeństwa dotyczących sprzętu pracowników. Około miliarda użytkowników na całym świecie, głównie nastolatków, którzy tworzą i udostępniają krótkie filmy. Aplikacja zbiera dane użytkownika przechowywane na telefonie i przesyła je do komunistycznych Chin. Została już zakazana m.in. w Indiach. 18 świadków Jehowy trafiło do więzienia w chińskim Xinjiangu. Jak podaje portal Bitterwinter, w połowie czerwca sąd w chińskiej prowincji Xinjiang skazał 18 świadków Jehowy na karę pozbawienia wolności od 2,5 do 6,5 roku. Każdy ze skazanych dodatkowo otrzymał karę grzywny. Sąd postawił im zarzut organizowania i wykorzystywania złych kultów celem osłabienia egzekwowania prawa. Świadkowie Jehowy zostali aresztowani w 2018 roku po tym, jak publicznie głosili swoje przekonania. Władze oskarżyły ich wtedy o wykorzystywanie religii do zakłócania porządku publicznego. To pierwszy przypadek zastosowania przeciw świadkom Jehowy artykułu 300 chińskiego kodeksu karnego. Artykuł ten stanowi, że członkowie grup religijnych zidentyfikowanych przez komunistyczne władze jako złe kulty mogą zostać skazani na karę pozbawienia wolności za regularny udział w czynnościach religijnych, m.in. za uczestnictwo w nabożeństwach, rozpowszechnianie książek religijnych lub głoszenie Ewangelii. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 13:00, a teraz zapraszam na dogrywkę Idź Pod Prąd, w której m.in. zapytamy Andrzeja Sośnierza, czy zostanie nowym ministrem zdrowia.
Kornelia Chojecka, witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd. Wiadomość z ostatniej chwili. Łukasz Szumowski, minister zdrowia, podał się do dymisji. Dlaczego? I kto będzie nowym ministrem zdrowia? O to za chwilę zapytam Andrzeja Sośnierza, posła Porozumienia. Zapraszam na program Idź Pod Prąd, dogrywka. Jest z nami Andrzej Sośnierz. Witam ponownie.
Dzień dobry.
Pan wielokrotnie krytykował ministra Łukasza Szumowskiego, wzywał go nawet do dymisji. Czy cieszył się pan dzisiaj z tej rezygnacji?
To nie o to nie chodzi, o czy się cieszę, czy nie, bo tutaj nie o radość chodzi. Ważne, że rzeczywiście krytykowałem w sposób działania. Zresztą do mojej krytyki związanej z walką z epidemią doszła jeszcze ustawa, która centralizuje NFZ. To jest kolejne nieszczęście, które bardziej za którym pan minister Cieszyński stał. Więc tych moich powodów do krytyki było wiele. Tym niemniej jednak troszkę jestem zaskoczony tą dymisją. Nie dlatego, że w ogóle się nastąpiła, tylko że przecież za chwilę zapowiadana jest rekonstrukcja rządu i to jest doskonały moment, w którym te i inne zmiany mogły być przeprowadzone. Być może zaszły jakieś okoliczności, które przyspieszyły w resorcie te decyzje, ale nie są mi one znane.
Trwa dyskusja, kto będzie nowym ministrem zdrowia. Czy pan przyjąłby taką propozycję?
Od dość dawna, już od kiedyś pojawiło hasło o rekonstrukcji rządu, zaczęły krążyć różne nazwiska. Tam pana posła Latosa, pana posła Piechy, pana senatora Karczewskiego. Takie nazwiska na giełdzie chodziły. No też przyspieszona być może konieczność zmiany, ponownie odnowi te różne supozycje. No, tu i ówdzie wspominano, że może ja. No, jak się idzie do polityki, no to oczywiście trzeba być gotowym nie tylko mówić, w czym się specjalizuje wielu polityków, ale jeszcze czas na coś zrobić. Natomiast nie ja będę decydował, czy mi zaproponowana zostanie taka misja. Gdyby mi była zaproponowana, z pewnością poważnie bym rozważył, ale to jest poważne zadanie, trudne zadanie. Notabene w zdrowiu niekoniecznie trzeba ponosić klęski. Mi się to i owo udało, ale nie. To tylko tyle mogę powiedzieć, że oczywiście uchylać się nie będę, skoro tyle krytykowałem, no że teraz powiedzą, nie? No to pokaż, co potrafisz. Ale tak na razie nikt do mnie nie powiedział.
Bardzo dziękuję za tę deklarację, czyli tak jak rozumiem, nie mówi pan nie i rozważa propozycję ministra zdrowia tego stanowiska.
Tak, ale przepraszam, ale to nie, że rozważam, bo takiej propozycji jeszcze mi nikt nie złożył, więc w związku z tym ani też, tylko jak pani zapytała, że gdyby, no to ja odpowiadam, gdyby tak, no to ja ewentualnie tak. No i tyle.
Nie, my bardzo się z tego cieszymy. Był pan prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma pan wieloletnie doświadczenie, także będziemy śledzić sytuację na bieżąco. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.
Do zobaczenia następnym razem. Był z nami Andrzej Sośnierz.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. A teraz zapraszam państwa na krótki fragment wypowiedzi ministra Szumowskiego na antenie Polsat News, gdzie pod koniec lipca mówił, że nie zamierza odchodzić z Ministerstwa Zdrowia. I wracamy za chwilę.
Wielu dni czytam doniesienia medialne, że pan jest na wylocie tak naprawdę z resortu zdrowia. Jak to
wyleciałem z resortu na urlop.
Tak jest.
Właśnie przyleciałem z urlopu do resortu, więc
ale
tak
mniej więcej. Szykuje się nam taki odlot już na 100%?
Bociany odlatują jesienią. Nie, ja nie jestem bocianem, trochę zresztą nie ta waga, żebym odlatywał, natomiast...
Nie ma mowy o żadnej dymisji?
Wróciłem w tej chwili do pracy, jak widać, i to myślę, że pokazuje, co jest tutaj w tej chwili istotne.
Ale tydzień temu w tym miejscu siedział pański szef, premier Morawiecki, rozmawiała z nim Dorota Gawryluk i premier powiedział coś takiego, że chciałby pana zatrzymać, czyli jakiś problem musi być. Nie powiedział, nie ma tematu dymisji.
No, temat w ogóle rekonstrukcji rządu jest wałkowany głównie tak naprawdę przez media od dwóch tygodni. Ja co prawda mniej śledziłem w tej chwili, będąc na urlopie, ale myślę, że
ale
to
za to dziennikarze pana śledzili.
A dziennikarze śledzili.
I fotografowie.
Że trudno powiedzieć dziennikarze, bo uciekali przed nami.
Chce pan odejść czy nie? Krótkie pytanie.
Ja, broń Boże, nic nie chcę odchodzić. Tu jest w tej chwili wyzwanie koronawirusa.
Bardzo panu dziękuję. Musi pan niestety odejść z naszego studia. Bardzo dziękuję.
Przykro mi.
Profesor Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Zapraszamy po raz kolejny. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Witam serdecznie moich kolejnych gości. Jest z nami lekarz medycyny Małgorzata Kubicka-Frączek. Witam serdecznie. Witam cię, Małgosiu. Jest z nami również pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam ciebie i państwa bardzo serdecznie.
Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, jeszcze niedawno Łukasz Szumowski twierdził, że nie zamierza odchodzić z Ministerstwa Zdrowia. Teraz słyszymy jego rezygnację. Dlaczego? Padają takie dosyć niejasne wytłumaczenia z jego strony. Pastor Paweł Chojecki.
No, można powiedzieć, cała działalność ministra Szumowskiego już w czasie pandemii była niejasna. On zmieniał często zdania w sprawie tego podstawowego takiego zabezpieczenia, które już było znane dzięki doświadczeniu Tajwanu. Wiedziano już w styczniu, że dystans społeczny i maseczki ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa w bardzo poważnym stopniu. Wtedy polskie Ministerstwo Zdrowia, między innymi pan Szumowski, ale także doradca premiera, pan Dworczyk, nawet w odpowiedzi na apel naszego środowiska, żeby robić przygotowanie, wyśmiewał właśnie maseczki. Także to, że ten pontyfikat, powiem tak troszeczkę przewrotnie, ponieważ z nadania też takiego religijnego szedł ten minister Szumowski. Podobno jakieś tam staże miał u tak zwanej matki Teresy w tych umieralniach w Indiach wraz z małżonką, zdaje się. Także no, mogę powiedzieć, że to, co robił minister Szumowski, to był raczej popis telewizyjny, podkrążone oczy, poświęcenie, jakby tam walczył na barykadach, nie wiadomo co, a tu pan poseł Sośnierz dość często mówił, że tak praktycznie to Ministerstwo Zdrowia albo niewiele, albo nic nie zrobiło. To, że wirus się w Polsce zasadniczo jeszcze nie rozprzestrzenił na taką skalę, żeby położył państwo, to była głównie zasługa zdyscyplinowania Polaków. No może nie wiem, jaką rolę miał minister Szumowski, na jego plus bym zapisał przerwanie zajęć w szkołach, ale nie wiem, czy to była decyzja premiera, czy ministra Szumowskiego. Kiedy z kolei były wybory, to zamiast mówić, że tutaj zagrożenie epidemiologiczne wcale nie ustąpiło, no to on raczej popierał te takie bajania premiera, że wirus jest w odwrocie, kiedy prawda była dokładnie przeciwna.
Małgorzata Kubicka-Frączek, co to oznacza dla polskiej służby zdrowia rezygnacja Łukasza Szumowskiego?
No generalnie ja raczej nie mam optymistycznych wieści. Niezależnie od tego, że zdecydowanie, jeśli chodzi o ministra Szumowskiego, więcej, i to zdecydowanie więcej, jest minusów. Plusy to są naprawdę jak rodzynki w ubogim cieście. Natomiast w tej chwili od tygodnia mamy rekordowe odczyty, jeśli chodzi o zakażenia COVID. Mamy problem zbliżającej się jesieni. Kończą pracę albo już skończyły pracę takie zespoły robocze, które miały się zajmować przygotowaniem strategii na jesień. I w tym momencie rezygnacja ministra Szumowskiego tudzież wiceministra Cieszyńskiego dla mnie jest bardzo niedobrym znakiem, bo niezależnie od wszystkiego i jego oceny, to co mógłby zrobić, to poprawić, i to bardzo dużo i szybko, bo naprawdę do jesieni zostało tygodnie, szybciutko pewne rzeczy robić, które i tak już powinno się zrobić 2 miesiące temu. W tej chwili jedyne co to jest dymisja czy rezygnacja ministra Szumowskiego, czyli to tak naprawdę nie jest żadna decyzja. Dalej nie wiadomo, jaka jest strategia na jesień. Według mnie po prostu no, szczury uciekają z tonącego okrętu.
Mocne słowa. Minister Łukasz Szumowski twierdzi jednak, że kraj jest przygotowany na jesień. W tym momencie co byś doradzała przyszłemu ministrowi zdrowia? Co należy zrobić, żeby powstrzymać te rekordy zakażeń, które już dzisiaj w sierpniu obserwujemy?
Znaczy, oburza mnie w ogóle stwierdzenie, że kraj jest przygotowany na jesień, zważywszy nie tylko na te rekordy, zważywszy na to, że co prawda to jest jedyna rzecz, o której słyszałam, jeśli chodzi o te zespoły przygotowujące na jesień, no to zaleceniem, które ukazało się w medycynie praktycznej, jest, aby zwiększyć wyszczepialność na grypę. no to mi ręce opadły, bo to szczerze mówiąc nie jest żadna strategia walki z COVID. Nie mam zielonego pojęcia, kto będzie diagnozował pacjentów. Wiadomo, że ilość pacjentów, którzy będą zjawiać się z infekcjami, a nałoży się fala infekcji COVID, fala grypy, innych zakażeń wirusowych. I teraz tak, jeśli diagnostyka miałaby być w POZ-ach, no to w takim razie POZ-y musiałyby już coś wiedzieć na temat testowania, albo szybkich testów na COVID, albo chociażby szybkich testów na grypę. No to dobrze by przynajmniej wykluczyć, jak nie grypa, no to COVID. W tej chwili, jeśli w zeszłym roku, mniej więcej tak w sezonie grypy, wyliczono, że 200 tysięcy pacjentów w Polsce przychodziło do POZ-u z infekcjami. To teraz, jeśli przyjdzie więcej, no bo jeszcze ta fala COVID, tudzież nie wiem, jeszcze mogą przecież być inne choroby wirusowe, jeśli to będzie ponad 200 tysięcy pacjentów dziennie, co z nimi zrobić? Jeśli nie mamy testów i ani do testowania grypy, ani do testowania na COVID, no to będzie do wyboru albo wysyłać ich na SOR, albo wysyłać ich na oddziały COVID-owe. Zatka się dosłownie momentalnie, to będzie straszny bałagan. Także żadnych rozwiązań ja na razie nie widziałam, nie słyszałam. Jeśli chodzi o co radzić, powiem tak, mam nadzieję, że to jest przygotowane, ale powinna być i to mówił również pan poseł Andrzej Sośnierz, że baza diagnostyczna, szybka, żeby szybko robić wymazy, żeby szybko wynajdować te ogniska zakażenia, w tym powinny współpracować na przykład sanepid. To sanepid powinien ścigać, powiedzmy, wszystkie z danego ogniska, wyłapywać kontakty, tym się zajmować, żeby wywiad epidemiologiczny był na jakimś poziomie. Niestety sanepid tego nie robi. Jeśli chodzi o sanepid, to poza pilnowaniem procedur i sprawozdań, to oni są 2 tygodnie za epidemią, za jakimkolwiek, myślę, że jak człowiek sobie przeczyta coś w gazecie, to będzie wiedział więcej niż to, o czym informuje sanepid. Także sytuacja jest trudna. Ja nie zazdroszczę ministrowi zdrowia, jakimkolwiek on będzie, podjęcia wygrzebania się z tego bagna, w którym żeśmy się zakopali przez te ostatnie 2 miesiące.
Jest to smutne tym bardziej, że Polska szczególnie w tych pierwszych miesiącach całkiem dobrze radziła sobie z pandemią. Pastor Paweł Chojecki, czy według ciebie Andrzej Sośnierz zostanie nowym ministrem zdrowia?
No dawałoby to jakąś szansę na nowe otwarcie, na jakąś aktywną politykę państwa, bo to, co robił do tej pory rząd, tu głównie minister Szumowski, no to było takie bierne przyglądanie się i występy na konferencjach prasowych, uspokajanie, zaklinanie rzeczywistości. Rzeczywiście być może jest dużo gorzej niż te statystyki, które znamy i tu bym...
Andrzej Sośnierz nawet mówi o 300 tysiącach zakażonych w Polsce.
Mówił o tym w poniedziałek u nas. Tu to, co Gosia powiedziała, mnie przekonuje, że prawdopodobnie jest to taka bezładna dymisja. Zobaczymy, czy... Tu rząd będzie teraz starał się zrobić z Szumowskiego takiego kozła ofiarnego i będą mówili, że to wszystko jego wina, a nie całego rządu Morawieckiego i spółki. To by było, myślę, no takie bardzo nieuczciwe, ale tego bym się spodziewał. Nie? To jest, jak można powiedzieć, całkowicie jakaś nieodpowiedzialna dymisja, szczególnie po tym, co usłyszeliśmy parę tygodni temu. Przecież to było ile? Nie minęły 3 tygodnie od tego, kiedy pan minister zarzekał się, że absolutnie nie zamierza rezygnować, a teraz podaje się do dymisji wraz z wiceministrem.
Czyli całkowita rekonstrukcja Ministerstwa Zdrowia.
Tak, zostaje statek bez nikogo, kapitana i oficera na,
w czasie pandemii.
Na pokładzie. Tak, także moim zdaniem jest to jakaś chucpa. Jeśli szybko nie zostanie powołany minister tej klasy, co Andrzej Sośnierz, no to uznam, że to jest działanie znowu dyletantów, którzy się pogubili i nie wiedzą, co robić, że Polska im tonie, a oni nie wiedzą, co robić.
Mamy deklarację Andrzeja Sośnierza w telewizji Idź Pod Prąd, że jest otwarty na takie propozycje, jeśli chodzi o objęcie resortu zdrowia. Pytanie do ciebie, Małgosiu, na koniec. Co sądzisz o otwarciu szkół 1 września? Czy to dobry pomysł?
To jest właśnie jedna z tych rzeczy, z których, bo również słuchałam pana posła Andrzeja Sośnierza w poprzednim programie, w których się z nim nie do końca zgadzam. Bo jeśli chodzi o funkcjonowanie ochrony zdrowia, to bardzo wiele cennych rzeczy powiedział. I też podobało mi się ten nacisk na testy, bo rzeczywiście w momencie, kiedy mamy już mnóstwo takich mikroognisk, to oczywiście no, ta profilaktyka podstawowa, czyli maseczki, dystans, dezynfekcja, ona pozostaje, ale to już nie jest żadne działanie. To jest dobre na początek, żeby ograniczyć epidemię. W tej chwili testowanie to będzie rzecz numer jeden. Także ministrowi obecnemu, który tam nie wiem kto będzie, przede wszystkim sugerowałabym bardzo duży nacisk na testowanie i zapewnienie tego zaplecza diagnostycznego, żeby to nie tylko testy były, ale i byli ludzie, którzy to szybko, sprawnie będą robiły, czyli laboratoria, współpraca między laboratoriami. Te testy, żeby też były na dobrym poziomie, no i żeby była przynajmniej jakaś współpraca, jeśli się da z sanepidami, jeśli chodzi o wychwytywanie tych wszystkich ludzi z ognisk zakażenia. Jeśli nauczymy się z tych małych ognisk COVID wychwytywać szybko i szybko je wygaszać, no to zawsze jest jakaś nadzieja i ja cały czas mam nadzieję, że przecież z tej epidemii wyjdziemy, tylko rzeczywiście brakuje mądrych ludzi w doradzaniu ministrom, no i brakuje też takiej jasnej decyzji. Co bym jeszcze się spodziewała po ministrze zdrowia, to, że rzeczywiście w tej chwili, żeby odbudować zaufanie społeczeństwa, naprawdę powinny być bardzo częste w telewizji czy w internecie takie kilkuminutowe nawet informacje od ministra zdrowia dla społeczeństwa. Może z ministrem zdrowia stać też jakiś, nie wiem, specjalista, ekspert, wirusolog, epidemiolog, żeby po prostu wszystko jasno tłumaczyć, żeby społeczeństwo z powrotem mogło zaufać politykom po tym, co zrobili wcześniej. A wcześniej kłamstw i łamania nawet własnych zakazów było naprawdę dużo. Także tyle, jeśli chodzi o Ministerstwo Zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o szkoły, to no cóż, w Izraelu zostały otwarte i wkrótce potem trzeba było je zamykać. W Polsce, zważywszy na to, że minister Piątkowski tak samo chyba nie za bardzo rozumie, jak wygląda przygotowanie szkoły do epidemii i że absolutnie w warunkach polskich, bo może gdzieś tam w Australii, gdzie jest szkoła, a w niej jest 5 dzieci, no to nie ma problemu, żeby one, że tak powiem, miały odpowiedni dystans między sobą. Natomiast w Polsce, gdzie niektóre szkoły w większych miastach, to jest 500, 600 uczniów, po 30 osób w szkole, w klasie, to ja sobie tego nie wyobrażam, gdzie minister Piątkowski mówi, że nawet w tych poza strefą żółtą i czerwoną nawet maseczek nie trzeba będzie nosić. To w jaki sposób? Bo ja na przykład idę do sklepu i zakładam maseczkę, gdzie przebywam powiedzmy pół godziny z osobami na dużej przestrzeni, powiedzmy kilkunastoma czy kilkudziesięcioma. Dziecko będzie przebywało w 8 godzin wśród 30 osób, na korytarzach to już nie wiem, co się będzie działo. To jest kompletna bzdura. Nie bierze się pod uwagę zdania nauczycieli, nauczycieli starszych, nauczycieli, którzy mają tak zwane choroby współistniejące, więc przypuszczam, że to też będzie duży problem. Co jeszcze słyszałam, to minister Piątkowski powiedział, że został zapytany, co z myciem rąk przez uczniów i stwierdził, że no przecież są umywalki, nie ma problemu, tylko że są dwie umywalki na piętro w szkole. Nie ma najmniejszej możliwości, żeby jakąkolwiek higienę zachować w ten sposób. Także no jest mnóstwo takich rzeczy. Nie można nawet dostosować planu lekcji takiego, żeby były jakieś odstępy między starszymi, młodszymi uczniami, żeby mogli w szatniach nie tłoczyć się. To jest po prostu niemożliwe. Jedynym wyjściem sensownym jest tak naprawdę przechodzenie w jak największym stopniu na e-learning.
Bardzo dziękujemy za ten głos ze środowiska medycznego i miejmy nadzieję, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w ostatnim momencie zmieni decyzję, bo już dzisiaj widzimy te rekordy. Tych zakażeń jest naprawdę coraz więcej, a to są tylko oficjalne statystyki, a co może być od 1 września, kiedy szkoły zostaną otwarte, pastor Paweł Chojecki?
Jeśli pozwolisz, to jeszcze chciałem wrócić do ministra Szumowskiego. Ja tu już kilkukrotnie państwu pokazywałem taki przykład z Tajwanu, co się dzieje, kiedy polityk zawiedzie, jak on przeprasza w świetle kamer, jak się tam kłania, biczuje publicznie, znaczy mówiąc takie słowa, co zrobił źle, że bardzo tego żałuje i tak dalej. Zobaczcie, tutaj jest dymisja. Czy słyszałaś jakieś słowo przepraszam od ministra Szumowskiego albo jego zastępcy?
Wręcz przeciwnie. Łukasz Szumowski mówi, że po prostu teraz wraca do zawodu lekarza.
Do zawodu, tak jakby się trochę naburmuszył, bo trochę hejtu było, czy coś takiego. Znaczy, to jest kpina. Zobaczcie, że to jest taki katolik. Już mówiłem o jego związkach z tak zwaną matką Teresą, ale on jest jeszcze chyba jakimś rycerzem, czy czymś takim, zakonu maltańskiego, czy jakiegoś takiego innego katolickiego tworu. Zobaczcie, rycerz bez honoru, bez miecza, to jeszcze bym rozumiał. Bo może gdzieś zdobyć. Ale honor jak straciłeś, to już go nie odzyskasz.
Bardzo dziękujemy za wasze pytania i komentarze. Jeszcze z godziny 13 dzisiaj dużo posła Sośnierza w telewizji Idź Pod Prąd, zarówno w programie o 13, jak i Idź Pod Prąd, no
to jest
dogrywka.
Dowód Bożego błogosławieństwa, bo przecież nie wiedzieliśmy nic o dymisji. Bóg wiedział. No i zobaczcie, jak programy Idź Pod Prąd się wpasowują idealnie w te zmiany i w tę sytuację.
Zimny. To, że uczeń nie jest narażony na przykład 1 września, nie oznacza, że poza szkołą nie zarazi się 2 września. Wszyscy będą myśleć, że jest zdrowy, a będzie chory. I co wtedy?
Oczywiście szkoła jest największym takim miejscem, gdzie mieszają się przeróżne choroby i wirusy. Przecież dzieci przynoszą do domu skąd choroby? No właśnie z przedszkola albo ze szkoły. No miałem to na bieżąco przez parę lat. Także to jest oczywiste, że szczególnie w dużych miejscowościach, bo tu był przykład Australii, można też jakieś przykłady wiosek niespecjalnie blisko dużych metropolii. One żyją w swoim takim ekosystemie, mało kontaktów z zewnątrz. No to tam, jeśli szkoła zacznie funkcjonować, ci ludzie wszyscy się i tak kontaktują, żyją razem w takiej powiększonej rodzinie sąsiedzkiej, no to tam otwarcie szkoły niczego nie zmieni. Tam nie nastąpi eskalacja zakażeń. Ale w dużych miastach, gdzie ci ludzie są z przeróżnych środowisk, mają dodatkowo poza szkołą jeszcze przeróżne kontakty. Ci w jakichś kółkach, w klubach sportowych. Do tego oczywiście dochodzą rodzice, którzy pracują w dziesiątkach czy setkach różnych zakładów pracy. Także transmisja do wirusa, szkoła jest wręcz idealnym miejscem. Jeśli by chcieć zaprojektować miejsce do zarażania, to szkoła jest właśnie tym projektem. Szkoła w dużym mieście, gdzie jest kilkuset uczniów i jeszcze grono pedagogiczne, niekiedy to jest nawet 1000 przecież, nie? I wiele godzin w ciasnych pomieszczeniach i to jeszcze przecież młodzież nie chodzi, nie spaceruje, tylko biega, no to jeszcze do tego jest dodatkowy wyrzut powietrza i no, mówię, chcieć zaprojektować zakażenie Polski, to nie ma lepszego projektu niż otworzyć teraz szkoły.
Dlatego na antenie telewizji Idź Pod Prąd Wiesława Gazda mówiła do rodziców i do uczniów, żeby po prostu fizycznie nie iść do szkół 1 września. Małgorzata Kubicka-Frączek.
Jeszcze dodam, że społeczeństwo rzeczywiście w czasie teraz, gdy od tygodnia są te zwyżki epidemii, dość negatywnie odnosi się do pomysłu powrotu dzieci do szkół i coraz więcej słyszę takich obaw po prostu związanych z wysłaniem dzieci do szkół. Tutaj jeszcze pan poseł Andrzej Sośnierz mówił, że ten e-learning źle działa i że tak naprawdę te takie bardzo kiepskie matury to jest efekt właśnie tego, że ten e-learning nie funkcjonuje dobrze. to nie jest wina uczenia się w takiej formie. To jest wina tego, że tak naprawdę szkoły były do tego nieprzygotowane i uczniowie, znaczy przede wszystkim nauczyciele, ale również uczniowie nie byli przygotowani do tego typu lekcji. Natomiast jeśli by się to dopracowało, był na to czas wcześniej, no ale powiedzmy cały czas można to robić, to jest to naprawdę bardzo dobra forma. Ja mogę po swoim synu powiedzieć, że w momencie, kiedy zaczął mieć lekcje takie typu wideokonferencji w marcu, to naprawdę miał o wiele więcej czasu. Także są korzyści, a nawet jeśli się te szkoły otworzy, część uczniów nie pójdzie, część zachoruje wkrótce, część szkół będzie trzeba zamykać, może jakieś tam na wsi będą funkcjonowały. Uważam, że dobrym rozwiązaniem jest, dobrze, w porządku, niech na przykład na małe miasteczka czy małe wsie, niech, jeśli to są rzeczywiście niewielkie środowiska, tylko w swoim zakresie, powiedzmy, tego miasteczka czy wsi żyjące, niech tam ta szkoła będzie, ale w dużych miastach to się na pewno nie sprawdzi i to przechodzenie na e-learning jest po prostu koniecznością i trzeba o tym myśleć już, zwłaszcza, że to i tak już jest 2 tygodnie do otwarcia szkół, to trzeba myśleć wcześniej, no ale lepiej późno niż wcale.
Dokładnie. Mariusz...
Pozwól, że ci wejdę w słowo. Przypominam, że my myśleliśmy o tym już ładnych parę lat wcześniej, a w roku 2017 specjalne pismo wystosowaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o pozwolenie na stworzenie szkoły specjalizującej się właśnie w e-learningu. Czyli to by była szansa z jednej strony dla Polonii, która mogłaby dla swoich dzieci uzyskiwać świadectwa w polskich szkołach, będąc za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, rozrzuceni po całej Europie. I oczywiście byłaby to wielka szansa dla wielu rodziców w Polsce, którzy nie chcą dzieci do takich kombinatów edukacyjnych, czy raczej demoralizacyjnych, jak publiczna szkoła wysyłać. Niestety wtedy ministerstwo odrzuciło naszą propozycję, także...
A dzisiaj skumbrie
w tomacie. No.
Mariusz Borucki komentuje nasz pierwszy wywiad z Andrzejem Sośnierzem. No cóż, mam inne zdanie co do skutecznych metod walki z pandemią koronawirusa niż poseł Sośnierz, ale przynajmniej wygląda na to, że można by z panem produktywnie dyskutować, tylko mamy inne dane. To rzeczywiście nowa jakość.
Dokładnie takie same wrażenia. Mieliśmy, zresztą mówiłem o tym o 13:00. Tu taka ciekawostka, bo to takie silące się na wolnościowców środowisko, a w rzeczywistości często u nas kojarzone raczej z opcją rosyjską, wręcz robiło podobne rzeczy jak Morawiecki, który mówił, że już się nie ma co bać wirusa, on jest w odwrocie. Ci
mówisz
z kolei
posłach Konfederacji,
którzy no, twierdzili, że nie trzeba maseczek,
tak,
sami
zamieszczali
też
zdjęcia bez demonstracyjnie maseczek w Sejmie.
I tu taka ciekawostka, że syna pana Sośnierza jakoś nie było widać w tym towarzystwie tych ludzi, którzy są albo sabotażystami ruskimi, albo pożytecznymi idiotami wykorzystywanymi przez wrogów Polski do osłabiania zdolności mobilizacyjnych polskiego społeczeństwa. To dobrze, ale szkoda, że tu jakiegoś oficjalnego protestu od pana Dobromira, syna pana posła Sośnierza, nie było, bo to by wtedy oznaczało, że to jest człowiek, który nie tylko, że tak powiem, odważny jest gdzieś tam na wiecu wystąpić. Tam, pamiętacie, chodzi o Free Hong Kong i mieliśmy tu zastrzeżenia, że pomimo deklaracji nie było działania, później wsparcia w Sejmie protestów wolnych Hongkończyków, ale też potrafi wreszcie przeciwstawić się swoim towarzyszom partyjnym. Także tego bym
może
oczekiwał.
Wkrótce zapytamy go o to
oczywiście,
w telewizji.
Oczywiście.
Idź pod prąd. My już będziemy zbliżać się do końca dzisiejszego programu. Polecam jeszcze o 20:30 program Biblia w czasie zarazy, a także artykuły na naszej stronie ispodprat.pl, gdzie jest również notka o naszym wywiadzie z Andrzejem Sośnierzem. Bardzo dziękuję, pastor Paweł Chojecki.
Tu jeszcze chciałem wam pokazać
prezent ze Stanów Zjednoczonych.
Piękną koszulkę dostałem. Zobaczcie, USA. Home of the Brave, czyli Stany Zjednoczone, ojczyzna, dom odważnych. Bardzo dziękuję naszej Polonii właśnie.
Pozdrawiamy całą ekipę.
Zmienił się trochę dress code. Teraz mi w marynarce każą przychodzić i w koszuli, dlatego nie założyłem na program, ale może na jakiś inny się wcisnę. Może o Biblia w czasie zarazy albo coś takiego.
Była nasza telewizja też bardzo. Jest... Television for the brave.
Dokładnie, więc na koniec prosimy klip Telewizja Idź Pod Prąd, Telewizja dla Odważnych, Małgorzata Kubicka-Frączek. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do zobaczenia. Był z nami również poseł Andrzej Sośnierz. Podawajcie dalej ten program i do zobaczenia następnym razem.
Do zobaczenia.